skomplikowana historia pierwszej połowy XX wieku. Polska w dwudziestoleciu międzywojennym nie była monolitem. Narażona na nieustanne prowokacje ze strony Związku Sowieckiego i Niemiec, druga RP nie mogła się harmonijnie rozwijać. Każda decyzja, każda inwestycja i każdy ruch na arenie międzynarodowej były dla Polski na wagę złota. Każde niepowodzenie, choćby najmniejsze potknięcie i przemiany w polityce światowej skutkowały zaś tarciami wewnętrznymi. Klasa polityczna, choć całościowo niewątpliwie patriotyczna, nieustannie spierała się o kształt odrodzonej Polski. Spory i właśnie podgrzewały i tak gorące temperamenty Polaków. Wyjątek stanowił drugi rząd Władysława Grabskiego, powołany jako rząd skupiający ekspertów oraz rząd, który miał wyprowadzić Polskę z kryzysu pierwszej połowy lat 20. Spory polityczne jednak nie ustały. W maju 26 roku część Wojska Polskiego skupiona wokół marszałka Józefa Piłsudskiego wypowiada posłuszeństwo prezydentowi i premierowi. Po kilkudniowych walkach siły rządowe ustępują. Rząd Wincentego Witosa i prezydent Wojciechowski podają się do dymisji. Rozpoczynają się 13-letnie rządy sanacji. Wysokiej rangi oficerowie, którzy opowiedzieli się po przegranej stronie polsko-polskiego konfliktu, często byli odsuwani. W tajemniczych okolicznościach umiera generał Rozwadowski, nie pozostawia po sobie śladu i ginie generał Zagórski. Jest to czas niezwykle trudny do ocenienia jednoznacznie z moralnego punktu widzenia. Po obu stronach wewnętrznego sporu stali w końcu bohaterowie walk o niepodległość. Historia nie jest czarna albo biała, przywdziewa tylko różne odcienie szarości. Polska, targana wewnętrznymi problemami, nieustannie zagrożona przez Związek Sowiecki i Niemcy, potrzebuje dowodów legitymujących jej istnienie. Czegoś, co zwiększy jej prestiż na arenie międzynarodowej i zada kłam pod szeptą, że jest, cytat, pokracznym bękartem Traktatu Wersalskiego. XX wiek to czas, w którym nieustannie rośnie popularność sportu. Ludzie na całym świecie czekają na kolejne igrzyska olimpijskie. W Europie powstają kolejne kluby piłkarskie. Rośnie zainteresowanie sportami zimowymi, szermierką, walkami bokserskimi. Nic więc dziwnego, że sukcesy na arenie sportowej mogły przynieść Polsce prestiż i rozgłos. W ciągu tych niecałych 20 lat niepodległej państwowości Polacy zaznaczają swoją obecność na wielu międzynarodowych turniejach i zawodach. Olbrzymią popularnością cieszy się piłkarz Ernest Wilmowski oraz olimpijczycy Janusz Kosociński i Halina Konopacka. Wilmowski zasłynął tym, że podczas mundialu w 1938 roku strzelił aż 4 bramki reprezentacji Brazylii oraz tym, że był wielokrotnym królem strzelców w polskiej ekstraklasie. Po wybuchu II wojny światowej kończy się jednak polska karta w jego karierze. Zdaniem wielu, Ślązak zaprzepaścił swój życiowy dorobek, przyjmując ofertę III Rzeszy i grając w czasach okupacji w nazistowskich barwach. W ten sposób miał uchronić się przed represjami. Do takiej postawy namawiał go zresztą jego trener z przedwojennej reprezentacji Polski. Z drugiej strony, Tak postępowanie piłkarza oceniał dziennikarz sportowy, uczestnik Powstania Warszawskiego Bohdan Tomaszewski. My tu jesteśmy w Polsce. Armia Krajowa, walka podziemna, a on sobie tam gra w barwach niemieckich. A więc słowo zdrajca nie jest całkowicie nie na miejscu, ale niełatwo rzuca się to słowo. Zupełnym przeciwieństwem był olimpijczyk Janusz Kusociński, który jako ochotnik zgłosił się do służby w Wojsku Polskim we wrześniu 1939 roku i został ranny podczas walk w obronie stolicy. Po przegranej kampanii zaangażował się on w działalność konspiracyjną, za co ostatecznie został zamordowany w Palmirach w 1940 roku. Przykłady Wilmowskiego i Kusocińskiego pokazują, jak trudna i skomplikowana może być historia. Historia sportowca, zwłaszcza w czasie wojny. Jedną z najbardziej prestiżowych dziedzin sportowych pozostawało jeździectwo. Polacy, wychowani na powieściach Henryka Sienkiewicza, darzyli kawalerię szczególnym uczuciem. Zwycięstwa ułanów w wojnie z bolszewikami i błyskotliwe triumfy, takie jak ten pod Komarowem w 1920 roku, tylko potęgowały ten wyjątkowy sentyment. Nic więc dziwnego, że polska kadra jeździecka składała się głównie z ułanów, którzy jak nikt potrafili harmonijnie współpracować z wierzchowcem. Jedną z ważniejszych postaci w tej dziedzinie sportowej był Henryk Dobrzański. Postać o wyjątkowym i ciekawym życiorysie. Już jako 17-latek zgłosił się on do Legionów Polskich. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości walczył w wojnie polsko-ukraińskiej, a za odwagę i waleczność w wojnie z bolszewikami został 4-krotnie odznaczony Krzyżem Walecznych i Krzyżem Srebrnym Orderu Wojennego Virtuti Militari. Dobrzański w latach 20. wielokrotnie reprezentował Polskę w zawodach jeździeckich i hipicznych. W 25 roku wraz z 3 innymi jeźdźcami zdobył prestiżowy Puchar Narodów, a jego talent docenił książę Wali, który będąc pod wrażeniem umiejętności polskiego oficera wręczył mu złotą papierośnicę z dedykacją The Best Individual Score of All Officers of All Nations. W 1927 roku Dobrzański otrzymał awans i już jako major kontynuował karierę ułana w Wojsku Polskim. Zaś rok później major wszedł w skład polskiej reprezentacji na Igrzyskach Olimpijskich w Amsterdamie. To kolejny przykład wyjątkowej bliskości wojska ze światem sportu. Lata 30. upłynęły Dobrzańskiemu pod znakiem ułańskiej służby. Jednak czarne chmury nad majorem zebrały się już pod koniec tej dekady. Najpierw niepowodzenie w życiu prywatnym zakończone upadkiem małżeństwa w 1937 roku. Później, na skutek kawaleryjskiego trybu życia przyszło zaniedbanie obowiązków służbowych. Nie umknęło to uwadze przełożonych majora Dobrzańskiego. Najpierw został przeniesiony w stan nieczynny, a później w stan spoczynku.
Pokój jest rzeczą cenną i pożądaną. Nasza generacja, trawiona w wojnach, na pewno na okres pokoju zasługuje. Ale pokój, jak prawie wszystkie sprawy tego świata, ma swoją cenę, wysoką, ale wymierną. My w Polsce nie znamy pojęcia pokoju za wszelką cenę.
Zbliżająca się wielkimi krokami wojna miała być największym sprawdzianem dla Wojska Polskiego. Materiałowa przewaga III Rzeszy stawiała Polskę w niesamowicie trudnej sytuacji. Potrzebny był każdy żołnierz, zwłaszcza tak utalentowany i doświadczony jak oficer kawalerii. Na początku września 1939 roku Henryk Dobrzański pozostawał jednak bez przydziału. Nie oznaczało to jednak, że nie podejmie się walki. W dzisiejszym programie Żołnierskie Historie, Żołnierska Przyszłość porozmawiamy o życiu i walce majora Hubala, dowódcy oddziału wydzielonego Wojska Polskiego. Ja nazywam się Radosław Lech, a ze mną w studiu
doktor habilitowany Karol Sacewicz, Instytut Historii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego oraz olsztyńska delegatura Instytutu Pamięci Narodowej.
Żołnierskie Historie, Żołnierska Przyszłość.
Panie profesorze, jak z perspektywy majora Dobrzeńskiego wyglądał wrzesień i październik 1939 roku? Bo wiemy, że był bez przydziału na początku września jeszcze.
Tak. 31 lipca 1939 roku major Dobrzeński przeszedł w stan spoczynku i tak naprawdę w tej atmosferze przedwojennej sierpnia 1939 roku objęła go mobilizacja. I major Dobrzeński jako kawalerzysta trafia do formowanej Brygady Rezerwowej Kawalerii Wołkowysk. Ta brygada będzie składała się z trzech pułków kawalerii, 101, 102 i 110. I właśnie do tego 110 pułku kawalerii zostanie przydzielony major Dobrzański. Ta brygada będzie formowana w Białymstoku, ona będzie zmierzała w kierunku Wilna. Tutaj nastąpi agresja sowiecka, która tak naprawdę całkowicie zdewastuje polskie plany prowadzenia działań obronnych w stosunku do III Rzeszy. Walka na dwa fronty, całkowicie w wymiarze operacyjnym, zdewastowała koncepcję sztabu naczelnego wodza, ale w ogóle nie tylko koncepcje operacyjne, ale i realne możliwości stawiania oporu. I po stoczonych walkach z Armią Czerwoną, próbie odejścia od Armii Czerwonej, oddziały właśnie tejże rezerwowej brygady kawalerii będą kierowały się w kierunku Puszczy Augustowskiej, z założenia kontynuowania dalszych działań zbrojnych. I tutaj okaże się, szanowni państwo, że zostanie podjęta decyzja o rozwiązaniu brygady przez jej dowódcę podpułkownika Jerzego Dąbrowskiego. Major Henryk Dobrzański nie podporządkuje się rozkazom swojego przełożonego. Z części pułku, w którym służył, czyli 110 pułku łanów i części żołnierzy ze 102 pułku łanów, sformułuje taki wydzielony oddział, w którym postanawia kontynuować walkę, idąc na odsiecz oblężonej Warszawie. Taka trochę kmicicioska decyzja, bo dwa poszarpane, niepełne pułki kawalerii nie mogły w ogóle odmienić losów ani tej kampanii, ani też oblężenia Warszawy, ale wynikała bardziej z takiej potrzeby ducha. Też była konsekwencją takiego charakteru bohatera naszej dzisiejszej audycji, który po prostu jedyny sens widział w kontynuowaniu walki zbrojnej. I idzie w kierunku tej Warszawy. Niestety stolica kapituluje i tak naprawdę wtedy major Dobrzański podejmuje decyzję o tym, aby ze swoimi podkomendnymi ruszyć w kierunku granicy z Węgrami lub Rumunią, czyli skierować się na południe. I to się okazało niemożliwe, bowiem szlaki komunikacyjne, obszar był już zajęty przez jednostki niemieckie, dalej na wschód operowały jednostki sowieckie, więc tak naprawdę pojawianie się bądź co bądź dużego zgrupowania wojska mogło być łatwo zauważone przez różnego rodzaju jednostki rozpoznania wojsk nieprzyjaciela, a tym samym oznaczałoby to podjęcie działań odwetowych przez przeciwnika. I to zadecydowało, szanowni państwo, że ten oddział malał, aż w 1939 roku, na początku października 1939 roku, dociera w rejonu Bodzentyna oddział majora Dobrzeńskiego, ale to już jest tak naprawdę troszkę grupka większa niż pluton, 35-36 żołnierzy. I wówczas major Dobrzeński postanawia, że będzie kontynuował walkę zbrojną.
Bo w międzyczasie też dochodzi informacja do majora Dobrzeńskiego, że Warszawa padła, tak?
Tak, znaczy ta informacja, że Warszawa padła, już dotarła do niego w momencie, kiedy on z Puszczy Augustowskiej próbuje iść w kierunku Warszawy. Pod koniec września 1939 roku. Później podejmuje decyzję o tym, aby ruszyć na południe. Ale ten oddział mu się wykrusza, a ludzie odchodzą, zostaje mu tak naprawdę garstka, no to ten pluton 35-36 żołnierzy i wtedy on postanawia, że przeczeka. Uznał, że właśnie należy przeczekać w Górach Świętokrzyskich do wiosny 40 roku. Dlaczego ten magiczny rok 40, ta wiosna 40 roku? Przede wszystkim istniało w polskich kołach wojskowych i tych przechodzących już w konspiracje, ale również w społeczeństwie polskim przeświadczenie, że na wiosnę ruszą alianci, że ta wojna, której doświadczyła Polska latem i jesienią 1939 roku, to jest ten element przejściowy jakiś wstępny do większego konfliktu, a nie oszukujmy się. 1 września doszło do wybuchu wojny niemiecko-polskiej, która 3 września stała się wojną już ogólnoświatową, tak? Wraz z wejściem aliantów Francji i Wielkiej Brytanii do tego konfliktu, a za Wielką Brytanią poszły dominia brytyjskie, a więc ten konflikt rozlał się na cały glob, na cały świat i liczono się z tym, że na wiosnę alianci przygotowani rozpoczną działania ofensywne. No i szanowni państwo, wówczas Francja była postrzegana, jak dzisiaj Stany Zjednoczone, jako główna siła militarna w wymiarze wojsk lądowych w Europie. Wielka Brytania, marynarka brytyjska i dominia brytyjskie. Takim przeświadczeniem żył świat i żyli Polacy, a rzeczywistość była jakże bardziej odmienna, rzeczywistość była jakże bardziej tragiczna. Zachodni alianci do wojny nie byli przygotowani i w wymiarze mentalnym, i operacyjnym. Tak więc oczekiwania, że na wiosnę nastąpi przełom w wojnie, istniały, ale nie miały one niestety potwierdzenia w rzeczywistości.
No, powtarzano, tak, że im słoneczko wyżej, tym Sikorski bliżej, tak?
Trzeba też zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz. Mówimy o postrzeganiu pewnej sytuacji geostrategicznej, geopolitycznej, wojennej przez majora, przez oficera tak naprawdę niższego szczebla, którego kariera też była dość specyficzna. Jak popatrzymy sobie na rozwój kariery majora Dobrzańskiego, to od zwykłego legionisty, kawalerzysty, poprzez podoficera, później plutonowego, dość szybko mimo wszystko awansuje na pierwszy stopień oficerski. W 22 roku już jest rotmistrzem, ale dopiero po drugiej połowie lat 20 zostaje majorem. A później długo nic i tak naprawdę tę karierę wojskową kończy w stopniu majora. To było dość dziwne, bo raczej skoro bardzo szybko został oficerem, wszystko wskazywałoby na to, że tą karierę rozwinie. I nie tylko dwie belki, dwie gwiazdki, czy też trzy gwiazdki, ale również może wyższe stopnie wojskowe byłyby dla niego pisane. Ale charakter majora Dobrzańskiego był bardzo skomplikowany. To był człowiek trochę taka zadziora, trochę człowiek wielkiej brawury, ale wielkiego sprzeciwu. Armia ma to do siebie, że sprzeciw podkomendnych nie jest akceptowany. Więc w pewnym momencie ta kariera majora Dobrzańskiego stanęła w jednym punkcie. Jak prześledzimy to, jak się ta kariera rozwijała, Bielsk, różne przydziały, z Hrubieszowem, z Wilnem, z Rzeszowem po drodze, prawda? Bardzo częste zmiany tych miejsc. Oczywiście żołnierz zawodowy jest żołnierzem mobilnym, ale u niego ta mobilność była aż za bardzo widoczna i często podyktowana tym, że w poszczególnych pułkach wchodził w konflikty z swoimi przełożonymi i dłuższe jego utrzymanie było niemożliwe. To była taka trochę dusza niespokojna. Ale wracając do września i października 1939 roku, to był zagończyk, to niewątpliwie, ale to był oficer niższego szczebla i on też miał inną perspektywę, on posługiwał się pewnymi sloganami. Dla niego walka do wiosny była rzeczą jak najbardziej konieczną, zasadną z punktu widzenia moralnego. Utrzymanie żołnierza w mundurze było właściwe i podejmuje taką decyzję emocjonalnie słuszną, w momencie kiedy się wiele rzeczy załamało, rozsypało, jeżeli chodzi o pewną również kwestię budowania tożsamości Polaków w tych trudnych czasach, kiedy naprawdę okupant wchodzi i żeby była jasność, wchodzą bardzo drastyczne represje. To jest zbrodnia pomorska, która trwa od pierwszych dni września, gdzie niemieckie oddziały z Elbszucu mordują Polaków. To są mordy na mieszkańcach Wielkopolski, Pomorza, Śląska. Do tego dochodzi jeszcze ta represja sowiecka, więc Polacy naprawdę dostają takim obuchem w tył głowy i potrzeba pewnego takiego dowodu, że ta Polska trwa, wizualnego dla zwykłych mieszkańców danego regionu. No i Hubal w tym wymiarze, takim moralnym, trafia w to, tą swoją decyzją, że zostajemy i funkcjonujemy, jak on to określił, oddział wydzielony Wojska Polskiego, sam przyjmuje pseudonim Hubal. Jednak co innego kwestie emocjonalne, moralne, a co innego kwestie pewnego wyczucia sytuacji i dostosowania się w wymiarze operacyjnym, a zwłaszcza taktycznym do zaistniałej sytuacji. I tutaj myślę i jestem tego zdania, że major Dobrzański popełnił w tym wymiarze pewien błąd, który później wyartykułują mu czynniki zwierzchnie ze strony Służby Zwycięstwa Polski, Związku Walki Zbrojnej, jako wskazujące, że konspiracja jest tą właściwą formą działania, a nie partyzantka w roku 1939-1940. Natomiast to właśnie w takich ramach aktywności, czyli PIEW, rezerwowa brygada kawalerii, próba dotarcia do Warszawy, nieudana, próba przedarcia się na południe, ku granicy rumuńsko-węgierskiej, zakończona tym, że w Górach Świętokrzyskich podejmuje decyzję, że będzie tam trwał. To jest ta perspektywa września 1939 roku i właściwie października 1939 roku, perspektywa majora Henryka Dobrzańskiego.
Ja myślę, że jest to troszeczkę oddane, oczywiście może nie w podręczniku historycznym, ale jest taka książka Jacka Komudy, Hubal. Nie wiem, czy pan profesor miał przyjemność czytać. Trochę takie fantazje historyczne. W każdym razie jest to tam właśnie w ten sposób troszeczkę ujęte, że ten Hubal no niewątpliwie był jakby w zmierzchu swojej kariery, tak? W tym jego życiu prywatnym też nie za dobrze się działo i on we wrześniu 1939 roku, według Jacka Komudy przynajmniej, tak to jest przedstawiane w książce, troszeczkę szukał takiej nawet śmierci chwalebnej gdzieś tam na...
Nie miał nic do stracenia.
Na polu bitwy właśnie, takiej rehabilitacji może wewnętrznej, no bo to jednak dusza kawalerzysty gdzieś tam go poniosła pod koniec lat 30.
Tutaj wejdę w słowo. To jest przede wszystkim oficer liniowy. To jest taki zagończyk, człowiek do walki stworzony. Jak uzmysłowimy sobie, że on, czy to w czasie walk przeciwko Ukraińcom w latach 18-19, czy to już w trakcie wojny, kiedy został przerzucony na odcinek wojny z bolszewikami, bierze udział w wyprawie kijowskiej, później w działaniach związanych z wycofywaniem się i z powstrzymywaniem zapędów bolszewickich, no to jest to człowiek, który udowadnia swoją postawą, swoje wyszkolenie wojskowe, taktyczne i przede wszystkim taką odwagę. 4 krzyże waleczne. Do tego Virtuti Militari 5 klasy. I to w ciągu naprawdę 3 lat, niespełna, właściwie 2 lat, no to pokazuje, że to był człowiek siodła, człowiek szabli, człowiek karabinu, walczący żołnierz, nie od malowania trawy, nie od musztry paradnej, nie ołowiany żołnierzyk, ale człowiek walczący na linii.
Tutaj też pojawia się taka ciekawa dosyć kwestia, bo nasi, przede wszystkim starsi słuchacze, pewnie mogą kojarzyć majora Hubala
z
filmów nakręconych jeszcze w okresie PRL-u. No i tak się składa, że w tych filmach bardzo często pomija się ten fragment życia Hubala związany z wojną polsko-bolszewicką, pomija się jego walki z Sowietami w samym 1939 roku, bo on w mniejszych lub większych starciach również i z Sowietami walczył. I teraz pytanie, no jak wyglądały te starcia? Jaka była rzeczywistość w kontraście do oczywiście tych filmów z okresu PRL?
W 1939 roku to rezerwowa brygada kawalerii tak naprawdę taktycznie wycofuje się. Nie daje się pobić. Te jednostki tej rezerwowej brygady kawalerii operują też na kresach wschodnich, pacyfikują na przykład powstania, takie rebelie komunistyczne jak w Skidlu, zabezpieczają tyły, a później spychane przez Armię Czerwoną wchodzą w Puszczę Augustowską, później w kierunku na Warszawę próbują zmierzać. To, o czym już opowiadałem. Natomiast jeżeli chodzi o tą rzeczywistość filmową, tak, no to proszę pamiętać, film Hubal jest bardzo dobrą produkcją. Jak na tamte czasy, myślę, że jak na dzisiejszą kinematografię, to jest to produkcja, która może zachwycać. Tam jest pokazany wycinek z życia majora Henryka Dobrzańskiego. Właściwie tak naprawdę ostatnie jego miesiące. Z tego, z czego zasłynął Hubal. A więc prowadzenia działań partyzanckich. Proszę pamiętać, że w PRL-u, zwłaszcza w okresie oddziaływania na środowiska kombatanckie Mieczysława Moczara, powstawała taka próba wygenerowania, że nie było de facto podziału na Armię Krajową. Armię Ludową był szeroko pojęty ruch oporu, taki jeden wielki kociołek, gdzie wszyscy walczyli z hitlerowskim okupantem, nie z Niemcami, bo przecież istniało NRD po II wojnie światowej, więc w propagandzie komunistycznej operowanie, że byli Niemcy, to tak ciężko wchodziło, więc mówiono o hitlerowskim najeźdźcy, prawda? Rozmywano gdzieś tą odpowiedzialność na pewną tylko grupę polityczno-ideową i pokazywano tutaj ten fragment aktywności Hubala w kontekście walki z niemieckim okupantem. To się dobrze wpisywało. Bo proszę pamiętać, że Armia Krajowa, Związek Walki Zbrojnej wcześniej, to były struktury Polskiego Państwa Podziemnego, które tworzyły ruch podziemie w konspiracji. A konspiracja chodzi, siedzi cicho. Konspiracja przygotowuje się do czego? Do wybuchu powstania powszechnego. Więc nie można zrobić wcześniej żadnej ruchawki, żadnej akcji wielkiej, która spowoduje, że przede wszystkim okupant zrozumie, że ma przed sobą przeciwnika, zaraz nie tylko go zidentyfikuje, ale go zniszczy. Więc trzeba było siedzieć cicho, żeby w momencie przełomowym tak zwanego powstania powszechnego mieć kadry przygotowane do tego, że chwycą za broń i przeprowadzą powstanie, a później proces ODS-u, czyli odtwarzania sił zbrojnych. Więc wcześniejsza walka zbrojna, partyzancka, nie wchodziła w grę. Kiedy pojawiła się partyzantka komunistyczna w 1942 roku, komuniści będą lansowali hasło szybko do walki, idziemy bić się, teraz za chwilkę wygramy, skończy się wojna, co było kłamstwem, ale tak naprawdę nie chodziło komunistom, żeby pokonać Niemców. Chodziło tylko o to, i tu była główna wytyczna Stalina, jaki dał dla Polskiej Partii Robotniczej i Gwardii Ludowej, macie zrobić na dalekim zapleczu frontu wschodniego bunt, powstanie. Chodziło o to, żeby kilka niemieckich dywizji musiało być wycofanych ze frontu wschodniego. To, że one przejadą się po Polakach, zrobią miazgę z Polaków, z tychże powstańców, to nie było istotne dla Stalina. Chodziło o to, żeby na froncie wschodnim nacisk niemiecki zelżał. Komuniści robią taką akcję na zasadzie walka tu i teraz, nie patrząc na to, że tak naprawdę nie jesteśmy do tej walki przygotowani. I po latach Moczar właśnie lansuje poprzez kinematografię, piśmiennictwo, wszelkie takie wspomnienia, działania gloryfikujące walkę zbrojną. I tutaj Hubal mu pasuje. Pasuje, bo to jest walka zbrojna od samego początku. I tam jest nawet pokazana kwestia, która będzie z marca 40 roku, kiedy pojawia się w miejscu stacjonowania oddziałów Hubala właśnie Leopold Okulicki. Wtedy prędzej był dowódcą okręgu Służby Zwycięstwa Polski w Łodzi. Później kierował tymi strukturami w ramach Związku Walki Zbrojnej. I on przekazuje rozkaz dowódcy ZWZ na teren okupacji niemieckiej, czyli Grota Roweckiego, który wówczas funkcjonuje pod pseudonimem Rakoń, że nie ma być walki partyzanckiej. Ma być konspiracja, ma Hubal rozproszyć oddział. I ta sytuacja wykorzystana też w filmie miała pokazywać, że jest ten Hubal, który idzie, wskier powodzi, walczy, że to jest ta istota. Moczarowi to pasowało propagandowo, prawda? Natomiast film nie pokazuje tej drugiej istoty, że ta walka partyzancka była walką idącą w kierunku stracenia. Narażała ludzi w pewnym wymiarze na działania represyjne niemieckie. Ale też, proszę pamiętać, tam jest Kalankiewicz. Człowiek, który odchodzi od Hubala, zrobi później fenomenalne rzeczy, jako cichociemny, jako żołnierz Armii Krajowej na Nowogródczyźnie. A więc ludzie, którzy rezygnowali od Hubala, robili później wielkie rzeczy dla wielkiej sprawy, jako było przygotowanie polskiego państwa podziemnego do tego, aż państwo wyjdzie z konspiracji i podejmie realną, bieżącą walkę zbrojną w ramach powstania, czy też wzmożonej akcji sabotażowo-dywersyjnej Operacji Burza.
Komunikat majora Hubala z 4 kwietnia 1940 roku.
Niemcy jeszcze inaczej chcą nas zmusić do rozbrojenia się. Mianowicie grożą represjami wobec ludności cywilnej. Jest to postępowanie tak nieszlachetne i podłe, że tylko bestialstwo niemieckie może się na coś podobnego zdobyć. Ludność tym więcej jest niewinna, że mając do czynienia z oddziałem uzbrojonym, musi spełnić jego żądania. Komunikujemy, że za każdego człowieka, który ucierpiał z naszego powodu, będziemy mścić się bezlitośnie i równie sposobem niemieckim. Niech każdy żołnierz niemiecki dobrze się zastanowi, nim podniesie rękę na bezbronnego Polaka.
Zanim przejdę właśnie do represji, bo represje gdzieś będą konsekwencją tego, oczywiście, że Hubal się pojawia w terenie, Hubal aktywnie działa, a okupant będzie próbował stabilizować swoje sytuacje i funkcjonowanie różnego rodzaju oddziałów, oddziałików, konspiracji, albo nawet grupy maruderów wojskowych, którzy gdzieś wracali do domu, było z punktu widzenia okupanta niedopuszczalne. Więc w momencie, kiedy się pojawia oddział, który później narasta, było rzeczą naturalną, że siły niemieckie podejmą działania antypartyzanckie, a w konsekwencji pacyfikacyjne. Hubal pod koniec października dociera do miejscowości Zychy, na zachód właśnie od Końskich, i tam właśnie dąży do takiego uformowania struktur swojego oddziału. Dąży też do zorganizowania, tak my to nazywamy, siatki, czyli terenowych struktur, które będą zabezpieczały funkcjonowanie oddziału partyzanckiego. I dzięki temu powstają takiego placówki, między powołał placówkę w Dziadku, w Radoszycach, w Lipie, w Zychach. To tam też przez te placówki miejscowa ludność mogła docierać do jego oddziału. To były też takie komórki werbunkowe, jednocześnie oko i ucho na danym terenie, którym operował oddział Hubala. Nawiązuje też kontakty z miejscowymi organizacjami konspiracyjnymi, bo proszę pamiętać, powstają organizacje centralne, tak jak Służba Zwycięstwa Polski, ale jak grzyby po deszczu, pojawiły się różnego rodzaju lokalne inicjatywy. Niektóre też miały swoje fundamenty w dywersji pozafrontowej, która od lat 20. w oddziale drugim sztabu generalnego, czyli w wywiadzie polskim, formowała się na wypadek zajęcia terytorium Polski przez jakiegokolwiek okupanta. Więc tak zwana dywersja pozafrontowa, zespoły ludzkie przygotowane do tego, aby po działaniach symetrycznych przejść do działań asymetrycznych, konspiracyjnych, te struktury istniały, więc one też tworzyły w różnych obszarach kraju ogniwa konspiracyjne. I tak też się złożyło, że Hubal z takimi podmiotami, taką organizacją jak Orzeł Biały w Skarżysku Kamiennej, nawiązał kontakt, ale również z elementami Służby Zwycięstwa Polski w Kielcach. A że Służba Zwycięstwa Polski pretendowała do tego, aby być organizacją centralną, to wiadomo było, że prędzej czy później nastąpi próba zdominowania w wymiarze operacyjnym i rozkazodawczym, dominowania przez SZP oddziału Hubala. Hubal, szanowni państwo, na początku, w listopadzie, stara się nie angażować w działania antyniemieckie. Buduje siatkę. Samoobrona tak, ale specjalne szukanie boju po to, żeby walczyć z Niemcami, to jeszcze nie wchodziło w grę. I to jest widoczne w postępowaniu Hubalczyków. Niemcy, na przykład we wsi Cisownik, po raz pierwszy nawiązali, tak byśmy to ładnie nakreślili, kontakt bojowy, ogniowy z oddziałem Hubala. Kompania policji niemieckiej po prostu naszła na miejsce stacjonowania Hubala i wywiązała się pierwsza strzelanina, doszło do pierwszej konfrontacji i też uzmysłowiło to Hubalowi. Nie ma czegoś takiego w jego taktyce działania jak stałe miejsce przebywania. On musi tak naprawdę być bardzo, ale to bardzo mobilny. I to ze względu nie tylko, że stała baza to będzie łatwy cel dla sił przeciwnika, że ten przeciwnik go znajdzie, zlokalizuje i zdewastuje biologicznie siłą militarnie, ale również przede wszystkim, że obecność jego to jest obciążenie dla miejscowej ludności. Obciążenie, jeżeli chodzi o możliwość niemieckich represji, ale również obciążenie zwykłe żywnościowe. Tak, w tych ciężkich czasach. Więc on stosuje taktykę, szanowni państwo, przemieszczania się i ucieka z rejonów zagrożonych, przenosi się już w listopadzie do Lasów Spalskich, na pogranicze powiatów Opaczyńskiego i Koneckiego. Tam będzie stacjonował do wiosny 40 roku. Pod koniec stycznia 40 roku jego ten oddział wydzielony Wojska Polskiego będzie liczył około 30 osób, ale miesiąc później, czyli już w lutym, pod koniec lutego 1940 roku, kiedy będzie stacjonował w gałkach krzczonowskich, pod jego rozkazami będzie już służyło 320-330 osób, czyli tak naprawdę duża formacja zbrojna. Powstały szwadrony kawalerii, powstał pluton CKM-ów, powstała kompania piechoty, więc tak naprawdę miał już mniej więcej uformowaną strukturę na poziomie taktycznym, którą wykorzystywał do swoich działań operacyjnych. I tutaj właśnie jest to wydarzenie z 13 marca 40 roku, o którym już powiedziałem państwu, że w miejscu stacjonowania Hubala przybywa Leopold Okulicki, postać znana w polskiej historii, człowiek, który był rozpoznawalny również w kręgach wojskowych, bo to nie był niszowy oficer, ale kiedyś był dowódcą okręgu korpusu, a więc oficer dość ważny, pojawia się i, szanowni państwo, informuje właśnie, że Hubal zgromadził nazbyt dużą grupę żołnierzy, że ona po prostu jest tutaj siłą, ale przeciwnik dysponuje znacznie większymi środkami materiałowymi i ludzkimi i w krótkim odstępie czasu nie tylko zlokalizuje poprzez zwiad ludzki bądź samolotowy, zlokalizuje miejsce stacjonowania pod oddziału Hubala, a wówczas zgromadzi swoje środki i kwestią czasu, dni, może kilku tygodni, będzie jak tych ludzi Hubal wytraci, a przeciwnik tak naprawdę sprawę zakończy wedle własnego planu.